Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry Państwu. Czy konflikt na Bliskim Wschodzie może się rozlać na inne kraje lub doprowadzić wręcz do wojny religijnej, albo doprowadzić do jednego i drugiego? A gościem audycji jest dzisiaj arabista, hebreista, syrolog, dziennikarz czasopisma Trwajcie w Miłości, dr Bartłomiej Grysa. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie, Panie doktorze. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie doktorze, jak Pan widzi to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, to jak Pan to wszystko opisuje ze swojej perspektywy, swojej wiedzy i doświadczenia?
No, to jest bardzo obszerne pytanie. Oczywiście obecne wydarzenia... Tak jest, właśnie. Obecne wydarzenia są jakimś kontinuum. Tutaj ten atak Hamasu, który dokonał się 7 października na Izrael, i morderstwo, tak, morderstwa dokonywane, porwania cywilów izraelskich. Najgorszy atak, największa rzeź Izraelczyków, Żydów po II wojnie światowej, tak to opisują sami Izraelczycy. To jest po prostu kontinuum polityki, ale przede wszystkim kultury nienawiści, do której Hamas wychowuje już kolejne pokolenie Palestyńczyków. Słyszymy o takim
chociaż problem pewnie nie jest czarno-biały, prawda? Raczej, bo z czegoś to też wynikało, prawda? Nie chcę bronić oczywiście tak. Hamasu, żeby była jasność, tylko że te źródła jakby tego konfliktu są głębokie. Tak mówię,
no, źródła tak konfliktu mówi. Są głębokie, zgadza się. Ja nawet w swoich wykładach często mówię, że ten konflikt to się zaczął w Medynie. Wtedy, kiedy Mahomet wyrzucił, a potem zdekapitował całe plemię żydowskie, oskarżając je o brak lojalności, o zdradę, no to taki dla nas może daleka perspektywa, ale dla ludzi wschodu wydarzenia przeszłe właśnie są kontinuum, one są dzisiaj obecne, jest odniesienie, możemy się do tego odnieść dzisiaj, to co było tysiące, setki lat temu, to jest dzisiaj tak samo aktualne często. I oczywiście Hamas nie jest reprezentatywny dla wszystkich Palestyńczyków, nie stawiam znaku równości między Palestyńczykami a Hamasem. Ale widać, że jest coraz większym problemem i mówienie o nich tylko jako mówienie o tej organizacji jako organizacji jakiejś wyzwalającej, bojowniczej jest po prostu pustym śmiechem, bo to są terroryści, wprost. I dlatego uprawniona jest reakcja Izraela, i dlatego uprawnione jest wejście do Strefy Gazy, moim zdaniem. Zresztą, a też te obrazki, które widzimy, że Izrael atakuje cele cywilne. No Izrael ostrzega przede wszystkim cywilów, przegania ich najpierw przed atakowaniem celów wojskowych, których Hamas ukrywa pod celami cywilnymi. Tak?
Jako żywe tarcze ludzi podobno.
Tak, jako żywe tarcze. Wykorzystuje szpitale, wykorzystuje kościoły, wykorzystuje budynki przeciwników politycznych do wyjeżdżających wyrzutni rakiet. No i wiadomo, obraz satelitarny jest taki, że to jest miejsce, z którego wylatują rakiety. W momencie, kiedy nie ma wchodzących wojsk, nie ma piechoty, to nie ma też rozpoznania w terenie. I dlatego tak Zachód, zwłaszcza ten Zachód, powiedzmy, lewicowy bardziej i muzułmański, tak epatuje tymi obrazami zabitych dzieci. No wojna jest straszna w każdym wymiarze, tak? Ale straszne
i,
też
i
było...
I ofiary są straszne
tak,
po jednej tak, i drugiej stronie.
Po drugiej
są
stronie,
prawda?
Tak, to dokładnie.
Mhm. Czy ten konflikt może się jednak mimo wszystko, no bo widzimy, jakie wywołuje napięcie na całym świecie, rozlać na cały Bliski Wschód, co pewnie będzie miało też jakieś skutki, konsekwencje dla nas i dla państw europejskich, jak sądzę?
No w październiku przypłynął jeden czy dwa bodajże lotniskowce amerykańskie pod Hajfę, do portu w Hajfie. Także żołnierze amerykańscy podobno chodzą po Hajfie. Ale też i Chińczycy się już zaczęli w to mieszać. Podobno przypłynęła jakaś flotylla chińska pod Strefę Gazy. No więc zaczyna się robić niewesoło. Mhm. I teraz też z tego, co się orientuje jakby z analiz politologów, no Iran nie zaatakuje, ale jeżeli poczuje się zaatakowany pierwszy przez Izrael, no to też może się wmieszać w ten konflikt. Tak? W tle mamy Rosję, która nie wiadomo, czy w ogóle wszystkiego nie rozpoczęła, żeby odwrócić uwagę świata od Ukrainy. Bo to są też różne teorie na temat tego, jak to się w ogóle stało, że 1000 terrorystów z Hamasu przeszło jedną z najlepiej strzeżonych granic, tak? między Strefą Gazą a Izraelem.
To jest ta część taka, powiedzmy, militarna, ale jeszcze jest, wydaje się, na tym obszarze inny problem, problem dotyczący religii przez uczestników tych starć, tej wojny. Otóż najbliższą niedzielę Kościół Katolicki obchodzi Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku będzie on przeżywany pod hasłem To jest nasz dom. Zebrane fundusze zostaną przekazane na wsparcie chrześcijan na Bliskim Wschodzie, bo jak wiemy, no w tym konflikcie, w tej wojnie można mówić, no pytanie właśnie, czy można mówić pana zdaniem o wojnie religijnej Żydów z islamistami, a przecież wciąż tam też żyją wspólnoty chrześcijan, prawda, o których wydaje się, że świat chyba zapomniał.
To znaczy dzięki, myślę, takim organizacjom jak Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Open Doors, Głos Prześladowanych Chrześcijan, ta wiedza o prześladowaniu chrześcijan, o obecności w ogóle chrześcijan na Ziemi Świętej jest, myślę, coraz bardziej rozpowszechniana w Polsce, no chociaż dużo jest jeszcze do zrobienia, niewątpliwie. I to są bardzo stare wspólnoty. No przecież jeden z pierwszych kościołów to był Kościół Jerozolimski i do dzisiaj mamy przecież Patriarchat Jerozolimy. Chociaż przez wieki te wspólnoty zostały bardzo mocno zdziesiątkowane od czasu właśnie pojawienia się islamu, od czasu pojawienia się muzułmanów na tym terenie. Co więcej, no, muzułmanie, którzy tam się pojawili, no to są rodacy tych chrześcijan, którzy tam przecież od wieków mieszkają. Więc to są ci, którzy zdradzili. I też tu jest konflikt czasem, że te więzi krwi są mocniejsze niż przeciwności religijne. Mhm. I że chrześcijanie Bliskiego Wschodu, może użyję za mocnego określenia, to się tak troszkę czasami zachowują, chrześcijanie może Ziemi Świętej, ale także Bliskiego Wschodu niektórzy zachowują się trochę jak żona alkoholika. No jest bita i poniewierana, no ale ponieważ to jest mój krewny, mój mąż, no to przy nim będę. I no coś w tym niestety jest i nie chciałbym tutaj dokładać im, ale to też trzeba wprawdzie trochę spojrzeć na ich sytuację od tej strony. Oczywiście oni starają się też trwać, starają się być. Tych kościołów, różnych obrządków, wspólnot jest bardzo wiele, zwłaszcza właśnie w Ziemi Świętej.
A jak są traktowani między tym starciem tych dwóch religii wielkiej, i żydowskiej, i islamskiej?
No właśnie, no to jest na przykład, przykładem jest Betlejem. Tak? W momencie, kiedy Izrael przekazał częściowo zarządzanie Betlejem Arafatowi jeszcze, no to liczba chrześcijan zaczęła zmniejszać się w Betlejem. Nie utrzymał się ten sam poziom, czy nie zaczęła się zwiększać, nie zaczęli napływać, prawda, radośnie do wyzwolonego państwa palestyńskiego, tylko zaczęli uciekać stamtąd. Oczywiście
to też już nam coś mówi.
Tak, to już coś nam
jak
mówi.
Jak są traktowani tam na miejscu, tak, po prostu. Tak. Przez kogo, w jaki sposób. Jak pan doktor ocenia to, co zobaczyliśmy w dniach po ataku Hamasu na Izrael, no, w europejskich stolicach? Tysiące ludzi, no przypomnę tutaj naszym słuchaczom, pewno państwu wszystkim znane są te obrazy, no, tysiące ludzi z palestyńskimi flagami wyległo na ulicę z okrzykami wsparcia dla Palestyny. Nie wiem, czy bezpośrednio dla Hamasu, ale jednak to było po ataku Hamasu. Czy to też trochę nie pokazuje, panie doktorze, jaki sama sobie Europa gotuje los, zapraszając na kontynenty islamskich imigrantów zarobkowych, albo może by mu trzeba powiedzieć socjalnych.
No bardzo to pokazuje właśnie prawdziwe oblicze tych ludzi, znaczy ideologię, którą oni prezentują. Na przykład w ideologii muzułmańskiej w ogóle jest coś takiego, jest taki termin jak Ahwadul Qirada wal Khanazir, tak to brzmi ładnie po arabsku, czyli potomkowie małp i świń. Jest to teologicznie poprawne określenie w islamie dla Żydów. Mhm. Właśnie na Żydów. Jest takie, no, to dużo to mówi. Więc jak ja widzę tłumy skandujące Wolna Palestyna, idące ulicami Londynu i prawdopodobnie hasła w stylu
Londynu, tam, Berlina, Paryża, tak, przecież, tak dalej, panie doktorze, tego było dużo więcej.
Tak. Ja do dzisiaj wspominam trochę z uśmiechem, ale też z takim jednak tragiczną zadumą, jak mój znajomy, który tutaj na Akademii Medycznej studiował, miał kolegów również z Autonomii Palestyńskiej, wykształconych zresztą ludzi bardzo. No i oni go uczyli podstawowych właśnie słów po arabsku il-mot il-yahud, czyli śmierć dla Żydów, il-mot il-amerykan, śmierć dla Amerykanów. Mhm. No więc to świadczy, to było lata temu, tak? A no, wiadomo, że to jest wychowanie cały czas w takiej kulturze wszyscy z zewnątrz są winni naszych problemów, tak? Zamiast się wziąć w garść, no to zawsze ja bym tutaj przytoczył zawsze zdanie Wafy Sultan, taki psycholog z Syrii. Mhm. Czy ktoś widział jakichś Żydów wysadzających się w powietrze w restauracjach niemieckich po II wojnie światowej? No nie. Zabrali się po prostu do budowy swojego państwa w mniej czy bardziej demokratyczny sposób, ale jednak. Mhm. A Palestyńczycy cały czas rozpaczają po tak zwanej nakbie, tak, czyli po tej tragedii, według nich, która się stała w 1948 roku, kiedy tak naprawdę odrzucili plan podziału Palestyny na dwa państwa, żydowskie i arabskie. Dzisiaj by już mieli arabski, gdyby przyjęli ten plan. I no, bazują na tym. A chrześcijanie właśnie są gdzieś pomiędzy. I chrześcijanie naprawdę, ich sytuacja jest bardzo trudna, bo jednak te więzi krwi na Bliskim Wschodzie, rodzina, tak, więzi krwi są bardzo ważne. I trochę może przesadziłem, mówiąc o tej żonie alkoholika, ale jednak, no to jest mój krewny, tak? Co z tego, że on przeszedł na islam ileś pokoleń temu, to jest mój krewny. I jest mi bliższy niż ten Żyd, który przyjechał z Europy i został tutaj pionierem, tak?
No ale wszystko wskazuje na to, panie doktorze, że przyjdzie nam żyć też między muzułmanami, między wyznawcami islamu tutaj w Europie.
No, w Europie to już się dzieje, w Europie Zachodniej. Właśnie. Ja mam nadzieję, że w Polsce nie dojdzie do procesu przyjmowania tychże imigrantów, że pan Tusk, no pytanie teraz, na przykład odnosząc się do naszej polityki, no to teraz, którą wypowiedź by jego brać pod uwagę? Tą, gdzie on mówi o tym, że należy przyjmować tych imigrantów, czy wręcz przeciwnie?
No tak, tak? No, to jest, nie ukrywam, kolejne też pytanie, które dla pana przygotowałem, no bo czy ewentualny nowy rząd właśnie Donalda Tuska, pana zdaniem, powinien zgodzić się na przyjmowanie w ramach no, solidarności z państwami zachodnimi tysięcy migrantów z południa. Niemcy się skarżą zresztą, że brakuje im już mieszkań dla przybyszów, mimo że w niektórych landach zaczęło się rekwirowanie właścicielom mieszkań, tych mieszkań pustych, pustostanów właśnie dla potrzeb migrantów. Więc pytanie, czy Polska powinna iść tą drogą, prawda? I czy przyjmowanie obcych nam jednak kulturowo migrantów ma sens?
Ja bym panu Tuskowi polecił książkę Tilo Sarracina, jednego z szefów Banku Centralnego Niemiec, wysoko postawionego polityka SPD, pod tytułem Jak Niemcy kopią sobie grób. O tym, jaki jest wkład, czy był wkład, no jest cały czas wkład ujemny wszystkich społeczności muzułmańskich w Niemczech, w odróżnieniu od wszystkich innych społeczności imigranckich, które są w Niemczech. Taka czysta analiza ekonomiczna w zasadzie, to jest ta książka. I proszę bardzo, pokazać
czysto ekonomiczna, czyli to tak. Nie jest nawet pytanie o to, jak islam odnosi się do innych religii,
nie,
na przykład chrześcijańskiej.
Nie, to po prostu spojrzenie ekonomiczne, proszę bardzo, i z tego wyciągnąć wnioski. Przyjmować imigrantów, tak, ale z tych obszarów kulturowych, gdzie widzimy, że oni wnoszą coś, wszyscy coś wnoszą, tak? Czy Chińczycy, nawet tworząc własne getta, czy Wietnamczycy, czy Ukraińcy, no wszyscy wnoszą coś, poza niestety społecznościami muzułmańskimi, tak, bałkańskimi.
Jakoś się asymilują, a ci jednak nie.
A ci nie. I to jest to w innym, w takim filmie niemieckim też Głową w mur, to jest pokazane, jak pierwsze pokolenie gastarbeiterów w Niemczech jeszcze próbuje wchodzić w społeczność muzułmańską, w społeczność niemiecką pracować, a kolejne, pochodzące z Turcji, a kolejne już nie. Odchodzi, coraz bardziej odchodzi.
We Francji też widzieliśmy to w czasie tych ostatnich protestów, prawda? Bo to się mówiło już o pokoleniu, kolejnym pokoleniu migrantów, nie tych obecnych.
To jest właśnie szokujące, że kolejne pokolenia jeszcze zamiast wchodzić głębiej, odchodzą.
No pytanie, czy ta wojna na Bliskim Wschodzie, od której rozpoczęliśmy, nie będzie miała wpływu na większą liczbę migrantów, jeszcze większą w Europie, ale to już pewnie na kolejną dyskusję temat.
Dokładnie.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, za tą refleksję, za przybycie do studia i za rozmowę.
Dziękuję również.
Arabista, hebraista, syrolog, dziennikarz czasopisma Trwajcie w Miłości, dr Bartłomiej Grysa był gościem kluczowego tematu. Za chwilę wraca Radio Ranek, a ja zapraszam jeszcze dzisiaj na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym oprócz magazynu Kolejosz także zaproszenie na sobotnie Marsze Niepodległości. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia, do usłyszenia. Kluczowy temat.